Gość Radia Z. Zaprasza Monika Olejnik.
A gościem Radia Z jest Jarosław Gowin, były minister sprawiedliwości, Polska Razem. Witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i co pan sądzi o tym wszystkim? Czy pan prokurator Andrzej Seremet ma rację, mówiąc, że to nie są dane, które są wrażliwe, dane, które mogły zaszkodzić tym osobom, które zostały ujawnione przez Zbigniewa Stonogę?
Ta wypowiedź jest równie kompromitująca, jak całe działania prokuratury w sprawie afery taśmowej. Mamy do czynienia z taką wielopiętrową kompromitacją państwa. Żałuję, że Andrzej Seremet, człowiek, do którego mam dużo szacunku, dołącza się takimi wypowiedziami, bo po pierwsze, no to tam niestety ujawnione zostają informacje takie bardzo osobiste, często bardzo bolesne, czasami bardzo bolesne dla osób, i to w gruncie rzeczy postronnych informacje o tym, że ktoś poronił, no ale tam ujawnione zostają też takie informacje, które z punktu widzenia interesu państwa nigdy nie powinny ujrzeć światła dziennego. No, ujawnienie prywatnego adresu szefa jednej ze służb. Jakie poczucie bezpieczeństwa mają teraz ludzie służby, jaką determinację będą mieli, żeby walczyć ze światem przestępczym, jeżeli wiedzą, że prokuratura, w której powinni mieć oparcie, szasta na prawo i lewo informacjami.
Nie widzi w tym nic złego, bo ujawnienie adresów, nazwiska rodziców, PESEL, podpis, to jest dla złodziei gratka.
Ale chcę też powiedzieć, że ten wyciek absolutnie kompromitujący dla prokuratury, to jest tylko jedno z czterech pięter kompromitacji. To czwarte piętro. Poniżej jest inne piętro, czyli rok śledztwa, które nie doprowadziło do żadnych efektów. Wszystkie główne wątki zostały umorzone. Wyglądało na to, że no, tak naprawdę nic się nie stało. Prokuratura, zdaje się, była już gotowa do umorzenia całej sprawy. W tym czasie i taśmy, i akta hulały, bo wiadomo już, że te akta były szeroko dostępne dla dziennikarzy. Na szczęście oni się zachowali w sposób odpowiedzialny. Prawdopodobnie w tym czasie najważniejsze osoby w państwie mogły, a pewnie były, szantażowane tymi aktami. To jest drugie piętro. Trzecie piętro to jest brak jakichkolwiek konsekwencji służbowych i politycznych wobec bohaterów tych nagrań. Ja nie rozumiem, co jeszcze w polskiej polityce robi na przykład Bartłomiej Sienkiewicz, co w Ministerstwie Skarbu robi pan minister Baniak. Tę listę można by kontynuować. No i wreszcie czwarte, nie tyle piętro, co fundament całej sprawy, czyli treść nagrań. No ta treść jest bardzo kompromitująca dla sporej części klasy politycznej. Na szczęście nie dla wszystkich, bo po pierwsze niektórzy z tych nagrań wychodzą obronną ręką, po drugie wielu ważnych osób, nie tylko z kręgu opozycji, ale także z kręgu obozu rządowego, na tych nagraniach nie ma. I nieprzypadkowo moim zdaniem nikt nie nagrał Marka Biernackiego czy Tomasza Siemoniaka.
Czy Grzegorza Schetynę?
Czy Grzegorza Schetyna, aczkolwiek Grzegorz Schetyna miał to szczęście, że w okresie, kiedy ta agencja nagraniowa tak świetnie prosperowała, no,
nie
to
wiemy,
on był
nie
gdzieś
wiemy,
odsunięty.
Tak, ale nie wiemy, czy by, bo to jest takie gdybanie, czy on by brał udział w takich dyskusjach, ale mówmy o tym, co się wydarzyło. Czy według państwa, czy według pana, państwo powinno zapobiec publikacji tych akt? Można było to zrobić, na przykład zgłaszając się do przedstawiciela Facebooka na Polskę?
Nie, nie można było. To już my powiedzmy sobie otwarcie, przy dzisiejszych środkach możliwości, przy dzisiejszych możliwościach komunikacji internetowej nie można było. Trzeba było zapobiec temu na wcześniejszym etapie. Jak słyszę prokuratorów, którzy mówią o tym, że oni nie mogli nie udostępniać pełnych akt wszystkim zainteresowanym, to mi ręce opadają. Znaczy takie wypowiedzi kompletnie kompromitują tych prokuratorów i naprawdę w prokuraturze ktoś powinien ponieść konsekwencje służbowe. To po pierwsze. Po drugie trzeba zmienić cały model zarządzania prokuraturą, bo skala degeneracji tej instytucji przy tym nowym modelu, przy rozdziale funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego jest bezprecedensowo głęboka.
Ale to prokurator generalny wczoraj mówił wieczorem w Kropce nad i, że prokuratura musiała udostępnić wszystkie akta pokrzywdzonym, oskarżonym, adwokatom.
Żenujące. To jest po prostu żenujące tłumaczenie. Po pierwsze, jaka jest praktyka? Na podstawie artykułu 156, paragraf 5 Kodeksu Postępowania Karnego strona występuje z wnioskiem do prokuratury o dostęp do akt i o prawo, ewentualnie też do prawo wykonywania kopii. I teraz jaka jest praktyka? Że dostaje się osobne odpowiedzi. Prokurator wyraża zgodę na dostęp do akt. osobno wyraża bądź nie wyraża zgody na zrobienie kopii i może też wyrazić zgodę na sporządzenie uwierzytelnionych odpisów przez sekretariat sądowy. I teraz zacytuję panu prokuratorowi Seremetowi fragment tego artykułu. Otóż akta udostępnia się stronom i tu jest cytat: jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa. Moim zdaniem udostępnienie pełnych akt w tej sprawie jest sprzeczne zarówno z pierwszą przesłanką, zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania, jak i w oczywisty sposób z drugą, na ochronę ważnego interesu państwa. Czy prywatny adres szefa CBA to nie jest, ochrona tego prywatnego adresu nie jest ważnym interesem państwa?
No, chyba według pana prokuratora nie jest ważnym i nie jest to przekroczenie jakiś barier, czy też nie jest ujawnienie danych wrażliwych.
Nie chcę się znęcać nad Andrzejem Seremetem, dlatego że kształt ustawy czyni dzisiaj z prokuratora generalnego, niezależnie od tego, kto nim jest, marionetkę. Prokurator generalny ma tak wąskie uprawnienia, że nawet w sprawach personalnych nie jest w stanie prowadzić konsekwentnej polityki w podległej mu instytucji. Co trzeba zrobić? Albo trzeba, co proponuje na przykład Prawo i Sprawiedliwość, wrócić do poprzedniego modelu, czyli
prokurator generalny i minister sprawiedliwości.
Z kolei Polska Razem proponuje inne rozwiązanie, taki model amerykański. Wybór prokuratora generalnego w wyborach powszechnych. Jakie są skutki tego? No, po pierwsze, ten prokurator jest niezależny od polityków, jest zależny od narodu, prawda? Ma bardzo silną legitymację. I drugi ważny atut tego rozwiązania, to jest wtedy szeryf. On ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie prokuratury. Nie może się zasłaniać, tak jak dzisiaj Andrzej Seremet, złymi przepisami. Nie może się zasłaniać tym, że nie ma nadzoru nad prokuratorami. On ma pełną odpowiedzialność, ale też pełną władzę.
A czy według pana ktoś powinien ponieść konsekwencje za to, co się wydarzyło?
Jak na razie największe konsekwencje, moim zdaniem, poniósł Bronisław Komorowski, bo w dużym stopniu ten gwałtowny spadek poparcia dla Bronisława Komorowskiego to jest w mojej ocenie konsekwencja tego, że na tych taśmach, jak je wziąć tak zbiorczo, to Polacy usłyszeli ze strony polityków Platformy, przede wszystkim Platformy, no, w mniejszym stopniu Polskiego Stronnictwa Ludowego, pewnie chodzili do innych knajp, ale usłyszeli słowa porównywalne z tym, co kiedyś usłyszeli Węgrzy z ust byłego premiera Gyurcsányego. Kłamaliśmy rano, kłamaliśmy wieczorem, kłamaliśmy nocą.
Zapewne panu chodzi o tę ostatnią taśmę, rozmowa między szefem CBA, panem Wojtunikiem, a panią Bieńkowską. Tak. Przypomnę tylko, że ta taśma została ujawniona w tygodniu przed drugą turą wyborczą. Tygodnik do Rzeczy ujawnił tę taśmę. Ta taśma nie była, nie należała, prokuratura w ogóle nie miała tej taśmy. Czyli pytanie, dziennikarz pewnie miał od dawna tę taśmę, wykorzystał w takim, a nie w innym momencie. I zapewne Bronisław Komorowski poniósł konsekwencje tych rozmów.
Zapewne konsekwencje przy okazji wyborów parlamentarnych poniosą też inni ważni bohaterowie w tej całej sprawie. Przepraszam, Bronisław Komorowski nie był bohaterem. Bohaterowie tej, w cudzysłowie bohaterowie tej sprawy, nie zmienia to faktu.
Chodzi panu o marszałka Sikorskiego?
No, ciekaw jestem, jaki wynik będzie miał marszałek Sikorski w swoim okręgu. Jeżeli czytamy w tych aktach, nie wiadomo, czy to jest prawda, ale jeżeli my czytamy, że on zabiegał o poparcie ze strony kręgów biznesowych w staraniach o objęcie funkcji komisarza do spraw energetyki i równocześnie miał, zdaniem tych kelnerów, miał obiecywać w zamian jakieś korzyści tym biznesmenom, zobaczymy, czy to się Polakom spodoba. Nie zmienia to faktu, że jest poczuciem, że jest wyrazem kompletnego braku wstydu. To, że wobec nikogo nie wyciągnięto konsekwencji politycznych. Bo owszem, niektórzy znaleźli się na aucie.
No, przypomnę, że Bartłomiej Sienkiewicz nie jest ministrem spraw wewnętrznych.
Nie jest ministrem spraw wewnętrznych, ale wylądował na bardzo lukratywnym i prestiżowym stanowisku szefa think tanku Platformy Obywatelskiej. Tak nawiasem mówiąc, dowiedzieliśmy się wszyscy niedawno, że przynajmniej jego poprzednik zarabiał więcej niż premier. Premier Rzeczypospolitej Polskiej. No to też jest taki drobny przyczynek do tych różnych patologii polskiego życia politycznego. Na pewno te taśmy i kolejny akt tej afery to jest dowód na to, że polska polityka wymaga oczyszczenia. nawet jeżeli człowiek, który ujawnił te akta, moim zdaniem popełniając ewidentne przestępstwo, mam na myśli pana Stonogę, nie budzi mojej, w najmniejszej mierze nie budzi mojego zaufania.
Pan Stonoga?
Nie budzi mojego zaufania, nie wiem jakie są jego motywy, nie sądzę, żeby były bardzo szlachetne, natomiast mleko się rozlało i jeżeli doszukiwać się jakichś pozytywnych stron w tej publikacji, no to tylko to, że już teraz się naprawdę nie da zrobić tego, co koalicja rządowa próbowała przy pomocy prokuratury robić konsekwentnie przez rok, czyli zamieść sprawy pod dywan.
I zgadza się pan z tym, że to jest największy wyciek w historii prokuratury? To, co się wydarzyło wczoraj?
To jest zupełnie oczywiste.
Bo według pana prokuratora nie. To nie jest żaden wyciek. To jest rozpowszechnianie.
Nawet nie chce mi się tego komentować, bo mi jest przykro jako Polakowi, że wysoki przedstawiciel polskiego państwa może takie głupoty gadać. To jest wyraz braku poczucia wstydu, braku poczucia odpowiedzialności za prokuraturę. Myślę, że ta sprawa będzie do prokuratora generalnego wracać w nocnych horrorach nocnych.
Czyli uważa pan, że to był błąd, że prokurator generalny Andrzej Seremet nie został odwołany, a mógł być odwołany przez premiera Donalda Tuska?
Nie, przez premiera Donalda Tuska nie mógł być odwołany premier Tusk.
Mógł nie przyjąć, mówię tak, w skrócie, tak.
Wnioskować. Problemem nie jest sam Andrzej Seremet. Problemem są rozwiązania instytucjonalne, te rozwiązania trzeba zmienić.
Ja myślę, że człowiek też jest problemem. To nie jest tak, że...
Andrzej Seremet jest sędzią i został odrzucony przez środowisko prokuratorskie. Naprawdę mam wrażenie, że przede wszystkim ze względu na zakres ustawowych kompetencji, ale także ze względu
na to
odrzucenie.
Przypomnę, że wybrał Andrzeja Seremeta prezydent Lech Kaczyński. Dziękuję.
Spośród Monika dwóch Olejnik. Kandydatur, tak. Któremu przedstawiono, moim zdaniem spośród tych, gdybym ja był na miejscu świętej pamięci prezydenta, to z tych dwóch kandydatur na pewno też wybrałbym Andrzeja Seremeta.
Jarosław Gowin i Monika Olejniuk, www.radioz.pl.
Bardzo dziękuję.
Czy dobrze, że Jarosław Kaczyński nie będzie premierem, a premierem będzie Beata Szydło?
Pani redaktor, pani już przesądziła nasze zwycięstwo. Bardzo dziękuję za zaufanie i wiarę w nasz obóz, ale my najpierw musimy wygrać wybory. Dzisiaj nie dzielimy skóry na niedźwiedziu. Owszem, przed wyborami na pewno pokażemy Polakom, chcemy się zachować uczciwie, pokażemy, kto będzie kierował nie tylko rządem, ale całym państwem. Mam na myśli nie jedną osobę, a taką drużynę, o ile Polacy powierzą nam zaufanie z minister rządu.
Pytam dlatego o to, że wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości mówi o tym, że to Beata Szydło może być premierem rządu, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica wygra wybory, to mówi też prezydent-elekt Andrzej Duda.
Ja mówię konsekwentnie, że dla mnie najbardziej naturalną sytuacją w przypadku zwycięstwa naszej koalicji jest to, że premierem zostaje szef największej partii, czyli Prawa i Sprawiedliwości, ale też mam świadomość, że wskazanie kandydata na premiera należy do PiS-u. Jeżeli wskażą kogoś innego niż Jarosław Kaczyński, przyjmiemy to ze spokojem i ze zrozumieniem. Na pewno tę kandydaturę poprzemy, zwłaszcza jeżeli to będzie Beata Szydło, która w tej kampanii prezydenckiej wyrosła na jednego z najważniejszych polityków w państwie.
Bo Prawo i Sprawiedliwość doszło do wniosku, czy też sam Jarosław Kaczyński, że on jest balastem dla partii, że gdyby ogłoszono, bo ma być w lipcu ogłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość, kto będzie premierem ewentualnie, to byłby Jarosław Kaczyński balastem dla PiS-u.
Wybory prezydenckie udowodniły, że skończyła się faza strachu przed PiS-em i strachu przed Jarosławem Kaczyńskim.
Jego nie było w tej kampanii. Doskonale pan wie, nie było na konwencji. Był na konwencji, ale nie przemawiał. Nie pokazywał się właściwie Jarosław Kaczyński obok Andrzeja Dudy.
Z innego powodu. Nie dlatego, żeby odstraszał naszych wyborców, tylko na prezydenta wysunęliśmy polityka, który do tej pory był raczej w drugim szeregu, nie był tak znany. Chodziło nam o to, żeby wszystkie Jupitery i wszystkie kamery były skierowane na Andrzeja Dudę. No i to był dobry wybór.
Czy według pana powinna być to drużyna Andrzeja Dudy przed wyborami parlamentarnymi?
To jest ciekawy pomysł. Rzeczywiście taki pomysł krąży wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie tylko, jak to rozumieć, bo to nie będzie oczywiście tak i nie powinno być tak, że Andrzej Duda wskazuje kandydatów na ministrów. Tego typu rozwiązania byłyby sprzeczne chociażby z tym modelem prezydentury, który się w Polsce ukształtował, takim modelem prezydentury ponad partyjnej. Natomiast Andrzej Duda przedstawił w trakcie kampanii prezydenckiej cały szereg zobowiązań, które my traktujemy, my politycy obozu Zjednoczonej Prawicy, traktujemy jako zobowiązania także dla siebie. I w sensie programowym tak to będzie drużyna Andrzeja Dudy.
A nie zaskoczyły pana słowa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że to Andrzej Duda wskaże kandydata na premiera?
Ja rozumiem te słowa w zgodzie z literą Konstytucji. To prezydent decyduje o tym, komu powierzyć misję tworzenia rządu.
No tak,
nie
ale...
musi koniecznie, i wiadomo, że w Platformie były takie przymiarki, że nawet gdyby zakładano, że prezydentem będzie Bronisław Komorowski, były takie przymiarki, że nawet gdyby PiS i Zjednoczona Prawica wygrały wybory, to i tak Bronisław Komorowski misję tworzenia rządu powierzy komuś z Platformy.
No nie wiem, czy były takie przymiarki.
Były
skąd
takie
pan
przymiarki.
A czy ktoś publicznie o tym powiedział?
Mówiono, nie, ale w kuluarach.
No właśnie, w kuluarach się różne rzeczy
mówiono,
mówi. No, w kuluarach różne rzeczy się mówi, że Jarosław Kaczyński chce zostać marszałkiem Sejmu, że nie chce już być, że nie chce być już takim aktywnym politykiem, jakim by musiał być, gdyby był premierem. Także w kuluarach się różne rzeczy mówi.
Tak, ale tam by jeszcze padało takie dodatkowe uzasadnienie, że niekoniecznie Bronisław Komorowski musi wskazać tego premiera, lidera Platformy, czyli Ewę Kopacz, że może wskazać jakiegoś innego polityka, na przykład o imieniu Grzegorz. Mniejsza
to spekulacji. Ale nie zajmujmy się plotkami, bo to są plotki.
Andrzej Duda jest prezydentem, będzie wkrótce prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej i to on desygnuje kandydata na premiera.
No właśnie, może być taka sytuacja, że wygra Paweł Kukiz, jego struktury bez struktury wygrają, drugie miejsce zajmie Prawo i Sprawiedliwość, no i Andrzej Duda wskaże, że jednak polityk z Prawa i Sprawiedliwości ma być premierem, a nie zwycięzca.
Z formalnego punktu widzenia jest to dopuszczalne. Znając Andrzeja Dudę, wykluczam taką możliwość. Prezydent elekt na pewno będzie się kierował wolą wyborców.
A prezydent Komorowski by się nie kierował wolą wyborców?
Miejmy nadzieję, że tak, już tego nie zweryfikujemy i nie widzi pani zmartwienia na mojej twarzy, kiedy mówię te słowa.
A czy według pana to był symbol, że w dniu zmartwychwstania, że Andrzej Duda złapał hostię?
Jeżeli ktoś chce dopatrywać się w tym symbolu, to jest bardzo ładny symbol. Jeżeli ktoś chce dopatrywać się w tym zamazania granicy między państwem a kościołem, proszę bardzo. Takie interpretacje też są dopuszczalne. Ja traktuję to w sposób najbardziej naturalny z możliwych. Każdy na miejscu Andrzeja Dudy zachowałby się w ten sposób.
Czy według pana dzieci powinny chodzić do szkoły od 7 roku życia?
Według mnie decyzje w tej sprawie powinni podejmować rodzice. Gdybym ja był w tej chwili młodym ojcem, już nie będę, ale gdybym ja był młodym ojcem i decydował o losie mojego dziecka, to posłałbym je w wieku 6 lat.
A właśnie, ale to jest tak, że nie mogą rodzice decydować, bo jakiś rodzic zadecyduje, że jego dziecko ma pójść do szkoły w wieku 12 lat, bo najpierw niech pomoże na roli dziecko.
Są racjonalne widełki. W jednych państwach edukacja zaczyna się w wieku 7 lat, na przykład w Finlandii, która jest na pierwszym
miejscu. A w Wielkiej
Brytanii
od 5 roku życia.
A w innych państwach nieco wcześniej. I teraz ja uważam, że...
Jakie widełki powinny być w Polsce?
W Polsce to powinny być widełki 6-7 lat i do decyzji rodziców powinno być pozostawione, czy chcą 6-latka posłać już do szkoły, czy wolą, żeby ten proces edukacji był jeszcze odłożony, bo dziecko nie jest dostatecznie dojrzałe, na przykład emocjonalnie. Tutaj chodzi głównie o problemy emocjonalne, wyrwanie z domu, kontakty z rówieśnikami. To w przypadku części dzieci bywa nieproste.
A jak panu się podobają pomysły Pawła Kukiza na media? zakaz koncentracji mediów lokalnych, centralnych, wprowadzenie kar za rozpowszechnianie nieprawdy, zakaz publikowania reklam firm państwowych oraz organów władzy publicznej w polskich mediach o kapitale zagranicznym, zakaz zatrudniania w mediach publicznych dziennikarzy pracujących jednocześnie dla mediów zagranicznych, czyli czytaj Tomasz Lis, bo płacą mu Niemcy.
Część z tych postulatów warta jest naprawdę pogłębienia, zniuansowania, bo to jest sytuacja, no przepraszam państwa, postkolonialnego, jeżeli 90% mediów lokalnych jest w rękach jednego koncernu, w dodatku koncernu zagranicznego. Znaczy, moim zdaniem żadne państwo, które się szanuje, nie powinno było dopuścić do takiego monopolu, a już tym bardziej do tego, żeby tym monopolistą był podmiot z zagranicy. Obojętne z jakiego państwa, no, akurat w tym przypadku z Niemiec, ale niech pani, jeżeli dysponuje pani odpowiednim majątkiem, niech pani spróbuje kupić gazetę w Niemczech. Nie ma żadnej możliwości. Niemcy i słusznie, mówię to z szacunkiem i uznaniem, bardzo pilnują, żeby media działające w Niemczech pozostawały w niemieckich rękach. Powinniśmy się z dobrych wzorców uczyć.
A ten postulat, żeby Tomasz Lis nie mógł pracować i w Newsweeku, i w telewizji publicznej?
Kontrowersyjny postulat, ja bym takiego postulatu nie wysuwał.
A kto płacił na kampanię Pawłowi Kukisowi? To są ciekawe osoby. Tadeusz Kielan, wójt gminy. Jarosław 25 tysięcy. Jarosław Wantuła, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. 25 tysięcy złotych. To są straszne sumy. Ryszard Zupko, członek zarządu powiatu lubińskiego. 25 tysięcy. Edward Siwak, prezes zarządu MPO, 25 tysięcy wpłacił. No i tak po 25 tysięcy, 20 były prezes lubińskiej spółki, doradca wójta, prezes MKS-u, naczelnik Wydziału Kultury i Oświaty, 25 tysięcy wyłożył z własnej kieszeni.
Jednych to bulwersuje, mnie nie bulwersuje, bo wiem, że tam jest po prostu grupa bardzo ideowych ludzi, którzy mają taką ambicję, żeby rozpocząć od Zagłębia Lubińskiego, od Dolnego Śląska reformę, sanację polskiego życia politycznego. To jest zgrana drużyna. Oni współpracują ze sobą od wielu lat. Cieszą się ogromnym zaufaniem społecznym w swoim terenie, bo wygrywają te wybory w Cuglach. Stworzyli zaplecze Pawłowi Kukizowi. Naprawdę doszukiwanie się tutaj jakiegoś spisku, jakiejś manipulacji.
Nie spisku, tylko że w Polsce okazuje się, że nie jest tak źle, że można wyłożyć z własnej kieszeni 25 tysięcy złotych. To jest duża suma. Może dla pana nie, ale to jest bardzo duża suma.
Dla mnie to jest też duża suma. No, wystarczy zobaczyć oświadczenia majątkowe posłów. Od razu mówię, nie domagam się podwyżek, bo nie zasługujemy na to, ale no, nie zarabiamy kroci, co nie zmienia faktu, że przy okazji każdych wyborów ja też na swoją kampanię taką kwotę muszę wysupłać.
No tak, ale ludzie, którzy, nie wiem, kierownik biura kadr, 24 tysiące.
Podejrzewam, tak nawiasem mówiąc, że taki kierownik biura kadr i kierownicy, już nie mówiąc o dyrektorach różnych instytucji, zarabiają dużo więcej niż posłowie, to jeszcze PAL 6, ale też dużo więcej niż ministrowie. Na różnych poziomach polskiego życia państwowego potrzebna jest sanacja. No, podam pani taki śmieszny przykład. Jak byłem ministrem sprawiedliwości, to na liście płac w tym ministerstwie byłem mniej więcej na 200 miejscu. 200 moich podwładnych zarabiało więcej, czasami ponad dwukrotnie więcej niż minister.
Ale wie pan dlaczego? No przez płace kominowe, które są no, bzdurne i zawsze jest powtarzałam, dużo, że nie powinno być ograniczeń.
Jest dużo patologii. Ta, którą podałem, jest akurat drobną w stosunku do tych patologii, o których rozmawialiśmy w pierwszej części naszej rozmowy, ale to jest też przykład tego, jak dużo trzeba w polskim państwie naprawić.
I tylko dodam, że te płace to wyczytałam na froncie.
No to znaczy, Fronda. Że media w Polsce są niezależne i to znaczy, że jeszcze Pawła Kukiza na pewno wiele trudnych pytań przed wyborami parlamentarnymi czeka. Trzymam kciuki za to, żeby wyszedł z tych pytań obronną ręką, co nie zmienia faktu, że oczywiście do wyborów parlamentarnych będziemy rywalizować o poparcie Polaków.
Jarosław Gowin, Monika Lenin, dziękuję bardzo.
Dziękuję.